Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o znaczeniu mikropierwiastków w diecie i ich wpływie na organizm. Rola mikropierwiastków oraz ich działanie fizjologiczne zostało opisane dopiero na początku XX wieku przez francuskiego biologa i chemika Gabriela Bertranda i we współczesnym leczeniu mikroelementami stosowane są zarówno żelazo, miedź, cynk, selen, jak i chrom, magnez oraz krzem, podczas gdy takie mikropierwiastki jak nikiel, cyna, molibden czy wanad są stosowane rzadko albo nie stosuje się ich w ogóle ze względu na toksyczność albo brak udowodnionych właściwości leczniczych. Do mikroelementów jednak, zaliczanych jako niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, należą wszystkie te mikropierwiastki, czyli żelazo, miedź, cynk, selen, mangan, molibden, chrom, jod, fluor, bor, kobalt, nikiel, krzem, cyn, wanad, które stanowią 1/10 suchej masy ciała. Wymieniane pierwiastki chemiczne występują w bardzo małych ilościach, nawet określane jako śladowe. I to nie tylko w organizmach roślinnych, zwierzęcych i u ludzi. Zapotrzebowanie w związku z tym na te pierwiastki wynosi około 100 mg na dobę. Ogólna rola mikroelementów polega na udziale w metabolizmie, gdzie wiele z tych mikroelementów łączy się z enzymami, pobudzając je do działania. Podobnie mikroelementy potrzebne są dla prawidłowej funkcji układu odpornościowego, dla prawidłowego działania hormonów, umożliwiają równowagę biochemiczną komórek. Mikroelementy chronią komórki przed wczesnym starzeniem się. Są niezbędne dla budowy wielu tkanek, szczególnie tkanki kostnej. Ponadto wchodzą one w skład płynów ustrojowych, nie tylko enzymów i hormonów, ale także różnych związków wysokoenergetycznych oraz wpływają na regulację czynności narządowych i ogólnoustrojowych. Mikroelementy uczestniczą w wielu procesach odpornościowych, zarówno energetycznych, nerwowych, fizycznych, gojeniu się ran, a także mają wpływ na działanie gonad. Niedobory tych mikroelementów w organizmie w związku z tym mogą być przyczyną wielu zaburzeń, których leczenie polega albo na stosowaniu właściwej diety, albo dodatkowo na wdrożeniu suplementacji, przez którą dochodzi do przywrócenia organizmowi biochemicznej równowagi. Mikroelementy mogą stanowić uzupełnienie leczenia, albo też być elementem głównej terapii, jednak także przyjmowanie zbyt dużej ilości dawek niektórych mikroelementów może być powodem zachwiania równowagi biomineralnej, gdyż nadmiar jednego z nich może spowodować zatrucie albo na przykład doprowadzić do innych zaburzeń równowagi wewnętrznej organizmu. Na niedobory mikroelementów narażone są zwłaszcza niektóre osoby w wieku podeszłym, szczególnie te mające kłopoty z przyswajaniem pokarmów, czyli ludzie chorzy na różnego rodzaju choroby przewodu pokarmowego. Poza mikroelementami także wiele witamin może być słabo wchłanialnych, czy mogą być problemy z wchłanianiem tychże składników. Problem dotyczy ludzi z współistnieniem różnych chorób innego rodzaju, także kobiet w ciąży albo matek karmiących, u których zapotrzebowanie na mikroelementy jest zwiększone. Narażeni na niedobory są także wegetarianie, osoby wyczynowo uprawiające sport, w związku z tym, że właśnie sportowcy, ludzie, którzy są bardzo aktywni fizycznie, potrzebują więcej energii. Także narażone są dzieci w okresie wzrostu, osoby cierpiące na choroby przewlekłe, jak już mówiłam, i w okresie rekonwalescencji, u których zapotrzebowanie na poszczególne mikroelementy jest zwiększone. Jednym z ważnych pierwiastków dla naszego organizmu, wymienianym jako właśnie mikroelement, jest cynk, którego potrzebujemy dla prawidłowej aktywności i który występuje w ponad 300 enzymach, które biorą udział w procesach metabolicznych. W tym odgrywa ogromną rolę w metabolizmie węglowodanów. Szczególnie bierze on udział w regulacji działania insuliny, a także w przemianie białek i lipidów. Cynk umożliwia lepszą kontrolę poziomu cukru we krwi, wpływa na rozwój i funkcjonowanie gonad, wspomaga rozwój dziecka w łonie matki, bierze udział w budowie kości, prawidłowych struktur tkanki łącznej, dlatego wraz z niedoborem tego pierwiastka dochodzi do zahamowania wzrostu, w tym zmniejszonego rozwoju masy kostnej. Cynk poprawia gojenie się ran, wpływa na czynność błony komórkowej, także błon ośrodkowego układu nerwowego, a jego niedobór może prowadzić do obniżenia sprawności umysłowej, zaburzeń widzenia, smaku, węchu i utraty apetytu. Cynk jest konieczny dla prawidłowego działania układu nerwowego i immunologicznego, zarówno dla czynności elementów komórkowych, jak i humoralnych, w tym odgrywa rolę w czynności antyoksydantów, zmniejszając szkodliwe skutki wolnych rodników. Wpływa ponadto na ekspresję genów, pełniąc funkcję drugiego przekaźnika w komórce, przez co ma wpływ na prewencję w chorobach nowotworowych. Chroni organizm przed toksycznym kadmem, zmniejszając jego przyswajanie i kumulację. Według danych światowych, co najmniej 20% ludności na świecie, w tym co najmniej 10% ludzi w Europie, jest dotknięta niedoborem cynku. Także w krajach ubogich dochodzi do niedoborów, szczególnie z powodu niedożywienia i niskiego spożycia mięsa i ryb wraz z niską przyswajalnością, która wynosi do 30%, także pod wpływem różnego rodzaju innych niedoborów. Zapotrzebowanie na cynk wzrasta znacznie w trakcie infekcji, szczególnie w infekcjach wirusowych, bakteryjnych, także w ostrych i przewlekłych krwawieniach, w stresie, w psychofizycznym, w gorączce, urazach, stanach pooperacyjnych, w chorobie nowotworowej cukrzycy, w marskości wątroby, w przewlekłej niewydolności nerek i w niedożywieniu. Cynk występuje zwłaszcza w takich produktach jak podroby. Szczególnie bogata w cynk jest wątroba, zarówno wołowa, jak i wieprzowa, mięso, ryby, ostrygi. Podobnie znajduje się cynk w nieoczyszczonych ziarnach zbóż, a zwłaszcza w razowym chlebie, w jajach, mleku, owocach i warzywach, chociaż najlepsze przyswajanie cynku jest właśnie z mięsa i ryb. W świetle dostępnych badań lepiej przyswajalne są jony cynku w połączeniach organicznych, zwłaszcza w postaci glukonianu cynku, niż ze związków nieorganicznych. W infekcjach polecana jest suplementacja, czyli dodatkowe podawanie cynku w ilości 100 mg glukonianu cynku na dobę. Jednak warto wiedzieć, że nadmierna suplementacja, czyli nadmierne podawanie cynku w postaci tabletek, powodować może także różnego rodzaju dolegliwości, jak bóle brzucha, biegunkę, nudności, wymioty, a także dysfunkcję i układu odpornościowego. Cynk może w nadmiarze działać neurotoksycznie i prowadzi do zaburzenia homeostazy między jonami miedzi. Nadmiar cynku może być przyczyną anemii, zaburzeń płodności i niedoboru wzrostu. Za chwilę opowiem o następnym z pierwiastków, mikropierwiastków, o miedzi. Następnym ważnym pierwiastkiem, zaliczanym do mikroelementów, jest miedź wchodząca w skład wielu białek i enzymów, która odgrywa ważną rolę w procesach odnowy białek i budowy tkanki łącznej. Przy przewlekłych niedoborach miedzi mogą powstawać tętniaki naczyniowe. Może być także utrudniona mineralizacja kości. Miedź bierze udział w unieczynianiu wolnych rodników. Niedobory mogą prowadzić do stresu oksydacyjnego. Miedź bierze udział w przemianie jonów żelaza, w procesach zapalnych, w metabolizmie amin biogennych, w tym neuroprzekaźników, hormonów, w procesie wytwarzania mieliny, czyli osłonki mielinowej nerwów, w biosyntezie barwników melaninowych. Dlatego przy niedoborach miedzi występuje zmniejszona pigmentacja skóry. Miedź znajduje się w dużych ilościach, podobnie jak cynk, w podrobach, głównie w wątrobie, rybach, owocach morza, w orzechach, zielonych, liściastych warzywach i pełnych ziarnach zbóż. Podobnie jak cynk, miedź jest przyswajalna tylko w około 30%. Suplementacja wskazana jest razem z cynkiem, gdyż, jak już mówiłam, dysproporcja między miedzią a cynkiem na rzecz cynku przyspiesza rozwój chorób układu krążenia. Poza cynkiem i miedzią ważne znaczenie odgrywa selen, który podobnie jak poprzednio omawiane mikroelementy jest składnikiem ponad 20 ważnych enzymów i innych białek, pełniąc różne funkcje biologiczne, począwszy od roli w systemie antyoksydantów poprzez rozwój nowotworów, chorób neurodegeneracyjnych, zaburzeń nastroju, przedwczesnego starzenia się, obniżenia płodności u mężczyzn oraz rozwoju różnego rodzaju zaburzeń nastroju wraz z przedwczesnym starzeniem się organizmu. Selen odgrywa rolę przemianie hormonów tarczycy, ma wpływ na przemiany kwasu arachidonowego i prostaglandyn, a niedobór selenu zaburza równowagę między prostacyklinami i tromboksanem, prowadząc do wzmożonej agregacji płytek krwi. Odgrywa rolę w związku z tym również w procesach odpornościowych. Głównym źródłem selenu jest mięso, nabiał, ryby, zboża, skorupiaki, chleb, warzywa i owoce stanowią jednak mało istotne źródło selenu w diecie. Zalecane dobowe spożycie selenu to 20 do 120 mikrogram na 24 godziny. Działanie ochronne selenu obok innych antyoksydantów jest podkreślane w prewencji chorób nowotworowych, zwłaszcza jelita grubego i prostaty. Z kolei w przypadku nadmiaru selenu w organizmie może dochodzić do wypadania włosów, odbarwienia, zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego, układu nerwowego, także swędzenia skóry z takim dość charakterystycznym zapachem czosnku z ust. Z kolei następny mikropierwiastek, mangan, bierze udział w aktywacji wielu innych enzymów. Bierze udział w tworzeniu tkanki łącznej i również kości. Odgrywa rolę w prawidłowej przemianie elementów chrzęstnych i mazi stawowej, w przemianie węglowodanów i metabolizmie tłuszczów. Skutkiem braku manganu może być zaburzona synteza cholesterolu, jednak jak podkreślają badacze, dominują zaburzenia związane z kośćmi, z czynnością stawu, zwłaszcza chrząstki i mazi stawowej. Najbogatsze w mangan są nasiona i orzechy, ale też ziarna zbóż, nasiona roślin strączkowych, podroby, warzywa liściaste i cukier nierafinowany. Dobowe spożycie manganu oceniane jest na 2,5 do 5 mg, a przyswajalność jest niewielka, 7%. Do tego niska biodostępność, która zmniejsza się przy jednoczesnej wysokiej zawartości żelaza. Funkcje natomiast metaboliczne molibdenu, do tej pory mało znane, chociaż jak wiadomo jest on niezbędny dla prawidłowej funkcji kilku enzymów. Jawny niedobór molibdenu skutkuje szybką akcją serca, bólami głowy, zaburzeniami widzenia o zmierzchu, rozdrażnieniem i nietolerancją białek. Doświadczalny niedobór objawia się z obniżonym apetytem, także redukcją masy ciała wraz z tworzeniem kamieni ksantynowych w nerkach i obniżeniem płodności. Najwięcej molibdenu jest w ziarnach zbóż, podrobach, nabiale. Zalecane jest także spożycie molibdenu w przypadkach niedoboru od 70 do 250 mikrogram na 24 godziny. I jeszcze jeden pierwiastek, z kolei chrom. Jego działanie, funkcje metaboliczne polegają na wzmocnieniu działania insuliny, na ułatwieniu transportu glukozy do komórek. Bierze on udział także w przemianie lipidów, czyli tłuszczy i białek. Oznakami przewlekłego niedoboru chromu może być insulinooporność i hiperinsulinemia, aż do hiperglikemii. Najbardziej narażeni na głęboki niedobór chromu są ludzie, którzy żywieni są pozajelitowo. Także osoby z zaburzeniami ze strony układu nerwowego, które zwykle powinny ustąpić po suplementacji. Wykazano dobroczynny wpływ chromu na metabolizm nie tylko lipidów, białek, a i glukozy. Fizjologicznie pierwiastek ten tracimy głównie z moczem, potem z żółcią, a także z włosami. I główne źródła chromu to ziarna i kiełki zbóż, drożdże, brokuły, fasola, wątroba, także ryby i sery. Stosowanie współczesna dieta nie zapewnia dostatecznej ilości tego mikroelementu. Jego spożycie, jak opisują badacze w artykułach, sięga tylko 60%. Tym bardziej jedną z przyczyn jest spożywanie cukrów prostych, które są ubogie w chrom i przyczyniają się do jego utraty z moczem. Zubożenie organizmów mikropierwiastek, między zwłaszcza miedź, cynk, selen i chrom, uznawane są za najczęstsze niedobory żywieniowe w krajach wysoko rozwiniętych, gdzie spożywana jest wysoko oczyszczona i wysoko przetworzona, a także konserwowana żywność. Najbardziej wiarygodnym sposobem określenia poziomu tych mikroelementów jest oznaczenie ich poziomu we krwi. W leczeniu polecana jest przede wszystkim zdrowa i nieprzetworzona żywność, która dostarczając niezbędnych składników nie grozi przedawkowaniem tych związków, tych pierwiastków. Natomiast wraz z niedoborem istotnych mikroelementów wskazana oczywiście jest ich suplementacja, jednak dobrze byłoby poradzić się co do długości i dawki przyjmowania lekarza. Za chwilę jeszcze opowiem o makroelementach. Substancje mineralne występujące w organizmie w ilości 46 składników zawierają w sobie 30 niezbędne dla życia. Poza opisanymi mikroelementami, wśród makroelementów wyróżnia się 12 pierwiastków chemicznych występujących w organizmach żywych, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju. Do makroelementów zaliczane są wapń, fosfor, magnez, sód, potas, chlor, siarka, węgiel, wodór, tlen, azot, żelazo i magnez. Do najważniejszych należy węgiel, wodór, tlen, azot, fosfor, siarka, potas, wapń, magnez i sód. Niedobory w diecie poszczególnych pierwiastków są odpowiedzialne za braki i różne objawy niedoboru wraz z pogorszeniem samopoczucia, rozmaitymi dolegliwościami, zaburzeniami i chorobami. Ważnym pierwiastkiem jest już omawiany przy różnych okazjach przeze mnie, zwłaszcza w przypadkach osteoporozy, wapń, którego w ludzkim organizmie człowieka jest około kilograma i który odpowiada nie tylko za prawidłową funkcję układu kostnego, ale także za procesy krzepnięcia, prawidłową funkcję serca, układu nerwowego, mięśniowego. Prawie 99% wapnia znajduje się w zębach i kościach. Niedobory wapnia prowadzą do rozmiękania kości, próchnicy, zębów, krzywicy, a u ludzi starszych do osteoporozy. Wapń, jak wiadomo, jest w dość dużym stężeniu zawarty w mleku i jego przetworach. Znaczne ilości wapnia zawierają też warzywa i owoce, szczególnie szpinak, buraki, rabarbar. Jednak wchłanianie wapnia, jak statystyki pokazują, jest różne i u Polaków występuje aż 50% niedoboru tego pierwiastka. Podobnie 80% fosforu znajduje się w kościach, zębach, mięśniach, mózgu. Praktycznie nie ma komórki w ludzkim organizmie, która nie zawierałaby tego pierwiastka. Innych pierwiastków, takie jak sód i potas, przypominam, bo o tym wielokrotnie mówiłam, odpowiadają za prawidłową gospodarkę wodną organizmu. Szczególnie sód zatrzymuje wodę, a potas zwiększa jej wydalanie. Ponadto oba pierwiastki odgrywają dużą rolę w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej, elektrolitowo-wodnej i prawidłowego ciśnienia osmotycznego. Potas, przypomnę, występuje szczególnie w większości produktów spożywczych, takich jak rośliny strączkowe, warzywa, owoce, żółty ser, drób, ryby, pieczywo, w orzechach, oczywiście w soli kuchennej. Dzienne zapotrzebowanie na sód to 10 do 15 gramów. Przy dużym wysiłku dochodzi to zapotrzebowanie, wzrasta do 20. Także niezbędne dla ludzkiego organizmu jest żelazo, potrzebne do budowy krwinek czerwonych, hemoglobiny, wytwarzania enzymów oraz do transportu tlenu w organizmie i oddychania komórkowego. Organizm gromadzi żelazo w wątrobie, nerkach, śledzionie i szpiku, a dzienne zapotrzebowanie na ten pierwiastek, przypominam, wynosi 15 mg. Dobrym źródłem dla żelaza są żółtka jaj, wątroba, mięso, płuca, cynadry oraz takie wyroby jak kaszanka, czarny salceson czy czernina. Również ciemne pieczywo, grube kasze, nasiona roślin strączkowych, ale i warzywa i owoce to cenne źródło tego pierwiastka. Witamina C ułatwia wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego, natomiast produkty mleczne utrudniają jego wchłanianie. Podobnie niezbędny dla zdrowia i też omawiany przeze mnie już wielokrotnie jest magnez, którego organizm potrzebuje w ciągu doby od 250 do 350 mg, niektórzy określają nawet spożycie zapotrzebowanie na 500 mg. Magnez wchodzi w skład komórek i tkanek, szczególnie także kości, zębów, mięśni, wpływa również na stan układu nerwowego. Magnez jest antagonistą wapnia i wapń wpływa na przemiany razem węglowodanu, wapnia, fosforu, potasu i białek z witaminą C. Głównym źródłem magnezu są rośliny strączkowe, grubo mielone produkty zbożowe, warzywa zielone, podroby, także orzechy, morele, figi, banany oraz kakao. Niedobór magnezu powoduje zaburzenia rytmu serca, migreny, zwiększa ryzyko dolegliwości związanych z napięciem przedmiesiączkowym, a nawet może prowadzić do wystąpienia miażdżycy, białaczki limfatycznej i zawału serca. Z kolei nadmiar magnezu może wywoływać biegunkę. To tyle, co w dzisiejszym programie. Chciałam Państwu przypomnieć o makroelementach i szczególnie o mikroelementach, których niedobory, a także nadmiar może być przyczyną różnego rodzaju zaburzeń i dolegliwości, zwłaszcza w okresie letnim. Prawidłowa dieta, szczególnie bogata w warzywa i owoce, ale także w odpowiedniej ilości mięso i ryby, może zapobiec niedoborom. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.